Powiem od razu, że jak zobaczyłam tytuł Dubaj, no to z czym nam to się kojarzy? Najczęściej z tymi historiami, z pracą zarobkową, pracownic seksualnych. To się kojarzy z podpisywaniem kontraktów, z wielkim biznesem i z czymś, co jest daleko i dostępne dla nielicznych. Książka pokazuje ten świat, tak przynajmniej myślę, w sposób wielowymiarowy, bo nie tylko przeprowadza nas przez rozmaite miejsca, ale pokazuje ten świat przez pryzmat bohaterów, z którymi pani rozmawiała. Zanim przejdę do tych ludzi, do tego wyjątkowego miejsca, jakim są Zjednoczone Emiraty Arabskie, to muszę zapytać, co takiego się wydarzyło w pani życiu, że wyjechała pani na te 4 lata?
W tym wypadku w moim życiu zdarzył się mąż. Muszę całkiem szczerze przyznać, że dokładnie tak to się zdarzyło, czyli on tam otrzymał pracę. No i była to tak abstrakcyjna propozycja, że rzeczywiście postanowiliśmy z niej skorzystać, bo przyznam szczerze, ja nigdy bym się tam akurat na urlop nie wybrała, ale to było dla nas też miejsce i moment, żeby pozwiedzać cały ten region, zupełnie niesamowity, a dla mnie absolutnie niezwykłe doświadczenie zawodowe, bo byłam tam korespondentką Polskiego Radia, więc pewnie relacje czasem można było usłyszeć i moje w dziennikach w Radiu Poznań na waszej antenie. I myślę, że ten świat odkrywałam tak wielowymiarowo, bo dla mnie rzeczywiście ta książka była też taką próbą dekonstrukcji jakiegoś takiego dubajskiego mitu, bo mnie się wydaje, że my rzeczywiście mamy te dwie takie narracje. Z dwóch stron patrzymy na Dubaj. Albo ta, że wszystko jest tam plastikowe, beznadziejne i brzydkie, tak, i sztuczne, w ogóle wszystko sztuczność. Albo z drugiej strony zachwycamy się właśnie tym takim pazłotkiem i tym, że są najwyższe budynki świata w tym miejscu. Dla mnie to miejsce jest takim symbolem współczesnego świata, niestety. Tacy jesteśmy i w tym się możemy poprzeglądać. Się dziwię, że tak rzadko to robimy.
Wydawnictwo Marginesy zaprasza do wysłuchania książki Anny Dudzińskiej zatytułowanej Dubaj, miasto innych ludzi. Czyta Aleksandra Justa. Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały niespełna 50 lat temu. Dlatego warto zrobić wszystko, by poddani nie zapomnieli o tradycji przodków. Szejk co roku organizuje wyścigi sokołów, pustynnych psów saluki, konkurs tradycyjnego tańca z bronią jołach, zawody w nurkowaniu swobodnym, a przede wszystkim Camel Trek, trwającą 10 dni karawany na wielbłądach. Gdy przyjechałam na farmę przygotowywać się do tej wyprawy, Charlotte była już doświadczoną jeźdźczynią i weteranką poprzednich wędrówek. Dojeżdżała tu codziennie przed pracą, opiekowała się Dabi i innymi wielbłądami. Kilka lat wcześniej przeczytała o Camel Trek w anglojęzycznej gazecie Gulf News. Autorka tego artykułu nie bawiła się w szczegółowe opisy. Powtórzyła słowo w słowo reklamę, którą przysłali jej marketingowcy z Centrum Dziedzictwa. Na początku nie było im łatwo znaleźć chętnych na kilkudniową włóczęgę przez piaski, więc, żeby sprawę nagłośnić, zwrócono się do gazety. Aby ocalić przeszłość Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Historia Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie przepadła w piasku czasu. To samo można powiedzieć o kulturze, tradycjach i sposobie życia Emiratczyków. Hamdan bin Mohammed Heritage Center zachowuje i kultywuje dla przyszłych pokoleń wszystko, co związane z tym założonym 43 lata temu państwem, by wzmocnić poczucie tożsamości narodowej Emiratczyków i zapoznawać mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich z bogatym dziedzictwem kraju. Ta informacja zelektryzowała Charlotte. Wybrano 15 osób, które na wielbłądach miały ruszyć śladami dawnych Beduinów. Nie miałam pojęcia, jak się na nich jeździ. Niewiele wiedziałam o rdzennych mieszkańcach Arabii, ale kochałam rywalizację. Jeśli ktoś ma zostać wybrany na przyszłoroczną wyprawę, to będę to właśnie ja. Opowiada mi zdecydowanym tonem. Gdy zadzwoniła do organizatorów, po raz pierwszy, odkąd przyjechała do Dubaju, poczuła się jak na Bliskim Wschodzie. Urzędniczka mówiła tylko po arabsku. Obcokrajowcy doskonale wiedzą, że arabski jest tu zupełnie niepotrzebny. Po angielsku mówią wszyscy. Od sprzątaczy na lotnisku, przez taksówkarzy, po kelnerów i szefów wielkich firm. A tu nagle język arabski w centrum dziedzictwa, tak jakby ktoś chciał podkreślić, że w miejscu, w którym zachowuje się i kultywuje historię dla przyszłych pokoleń, można mówić tylko w pierwotnym języku tego kraju. W tłumaczeniu pomogła koleżanka z Libanu. I tak Charlotte, pierwsza kobieta w historii wielbłądziej farmy Al-Lusaili, rozpoczęła treningi. Z Paryża na pustynię. 2 lata wcześniej wielbłądy i pustynię znała tylko ze zdjęć National Geographic. Charlotte od dziecka trenowała piłkę ręczną. Miała ambicje, umiejętności i zapał. Posłuszeństwa odmówiło jej ciało. Doskonale pamięta, jak w wieku 22 lat przekonywała chirurga, że nie ma dla niej znaczenia ani kontuzja kolana, ani rozmiar blizny. Że nieważne, ile będzie trwała rehabilitacja. Ona chce grać i będzie grać. I będzie częścią francuskiej drużyny na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. O rezygnacji z piłki ręcznej nie było mowy. Charlotte przypomina sobie przebieg tamtej wizyty u lekarza. Charlotte, my nie mówimy o dyskomforcie związanym z bolącym kolanem. My mówimy o tym, czy w ogóle będziesz jeszcze chodzić? Usłyszała w odpowiedzi.